Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk jest prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Na jednej fali, tym razem na fali radiowej. Witam serdecznie państwa.
No nie jest już pan pierwszy raz. Był pan u nas już kilkakrotnie, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. Panie doktorze, jak należy interpretować dane dotyczące koronawirusa? Bo przecież mamy takie opinie od hura optymizmu po zupełny pesymizm. Czy wygrywamy walkę z pandemią, czy też to jest tylko iluzja? Bo przecież mamy mniejszą liczbę zakażeń, mniej skierowań na testy, ale też i większa liczba zgonów. Jak należy interpretować te wyniki?
No właśnie, dokładnie tak jest. Bardzo to trafnie pani redaktor opisała tą sytuację i ta sytuacja powinna być interpretowana z dużym umiarem, jeśli chodzi o optymizm. Ale też trzeba powiedzieć, że rzecz jasna lepiej jest, że nie mamy 40 tysięcy zachorowań, a były i takie statystyki, które mówiły o tym, że może być blisko tej liczby. Więc z jednej strony rzeczywiście testów jest mniej, choć dzisiejszy dzień tutaj będzie pod względem testowania bardziej wiarygodny od danych weekendowych. Tak, danych, które mamy z poniedziałku, więc nie dowiemy się, że jednak tych testów jest nie tak mało. Następna rzecz, no to przede wszystkim przeciążenie placówek ochrony zdrowia, bo jeżeli ta stabilizacja jest na takiej wysokiej fali, to niestety jest to trochę iluzja poprawy. Z jednej strony mamy nadzieję, że to będzie tak, że jakaś tendencja wzrostowa zostanie definitywnie zahamowana, ale z drugiej strony, no na przykład zgony są zgonami, które wynikają z tego, co się działo 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, gdzie te wartości były jeszcze około właśnie dzisiejszych, czyli możemy się spodziewać, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli nie dojdzie do przełomu, to będą to wartości zgony, jeśli chodzi o zgony w podobnych granicach między 200 pewnie a 500. I to jest niestety bardzo zła wiadomość, bo to przede wszystkim o to chodzi, prawda, że trafiają osoby w ciężkim stanie, trafiają na ojomy, no trafiają właśnie pod respiratory.
Panie doktorze, bo chciałam się zapytać, czy ten wirus jest w tej chwili bardziej zjadliwy, bo w sobotę mieliśmy do czynienia z rekordową liczbą zgonów 548, ale też chyba, tak przynajmniej wiele opinii się pojawia, że pacjenci trafiają do szpitali w złym stanie, wymagają takiej intensywnej opieki, trafiają na ojom. Czy tak faktycznie jest według pana informacji?
Według mnie tak trochę jest. Rzeczywiście generalnie powinna być taka zasada, że lekarz rodzinny powinien się zajmować pacjentami skąpoobjawowymi, z niewielką liczbą objawów, bo nie jest w stanie inaczej niż prostymi środkami monitorować tego pacjenta, który jest w domu. Druga sprawa, no, powinny być wykorzystane izolatoria i to jest drugi ten pułap, który w Polsce nie do końca jest chyba tak bardzo dobrze wykorzystany.
To proszę wytłumaczyć samą ideę izolatoriów.
Izolatoria to są takie miejsca, gdzie pacjent nie jest w tak dobrym stanie, żeby przebywał w domu, ale nie jest w tak złym stanie, żeby kłaść go do szpitala. Nie wymaga jakichś specjalnych tutaj ekstra, bardzo wnikliwych procedur, nie potrzebuje tutaj tlenoterapii, nie potrzebuje intensywnej opieki medycznej i tak dalej. Czyli to jest miejsce względnie takie pośrednie między domem a szpitalem. Tak jak wszędzie się dzieje w każdej opiece medycznej, że ona jest trójstopniowa, opieka podstawowa, specjalistyczna i hospitalizacja. I to jest trochę na takiej zasadzie, że właśnie to miejsce jest rzadziej wykorzystywane. To zapycha szpitale przede wszystkim. Zapycha szpitale i wtedy trudniej o te miejsca dla pacjentów ciężej chorych. Powinien być większy ruch. Mm-hmm. Powinien być większy ruch w tym zakresie.
Ale mówił pan też o budowaniu prewentoriów. To cóż to za miejsce?
Prewentoria, no to może nie jest na skalę masową rzecz bardzo, bardzo taka potrzebna, ale ona by się na pewno w niektórych sytuacjach przydała i należałoby to też uwzględnić, tym bardziej, że jest baza. Prewentoria to jest miejsce, bo izolatoria to są miejsca, gdzie przebywają pacjenci już z potwierdzonym COVID-em, a prewentoria to są miejsca, w których nie przebywają pacjenci zarażeni COVID-19, ale są pacjenci izolowani z różnych miejsc, z różnych względów społecznych, epidemicznych właśnie, którzy mogą się zarazić, którzy mają niestety wysokie prawdopodobieństwo zakażenia. Takie prewentoria działały w innych chorobach, czy jeszcze w Polsce w latach 70., w połowie lat 70., gdzie wykorzystywano je jako przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się gruźlicy. I to jest miejsce, w której można by było umieszczać osoby na przykład leciwe, które są z wielochorobowością, które nie mają COVID-u, ale na przykład z różnych powodów nie można nad nimi sprawować dobrej opieki, albo jest utrudniona opieka, jeśli chodzi o rodzinę czy służby społeczne. I to by było miejsce, które by mogło troszkę pozwolić na to, żeby nie dochodziło do dodatkowej większej liczby zakażeń, zachorowań.
Lekarze rodzinni mówią też o tym, nie wiem, czy pan to potwierdzi, że nie zgłaszają się do nich pacjenci z lekkimi objawami COVID. Czy to jest dobrze i czy taki trend jest obserwowany?
Tak, niestety. I to jest podstawowa, powtórzę, przyczyna, dla której nie możemy powiedzieć o sukcesie i nie możemy wygasić tej pandemii. Za pośrednictwem także państwa stacji należy apelować o zachowania zupełnie inne. Pacjent, który ma objawy infekcji, powinien zostać w domu. Hasło "zostań w domu" nie dotyczy tylko seniorów, żeby się nie narażali, choć oczywiście też dotyczy nas wszystkich, a chorych to już na pewno. Chorych, zakatarzonych, kaszlących, z niewielką temperaturą, z objawami ogólnego rozbicia. To nie musi być oczywiście, proszę państwa, koronawirus, to może być paragrypa. To niedługo może być także grypa, jej początek przynajmniej, choć zwykle jest bardziej gwałtowny, ale to spowoduje, że po pierwsze nie roznosimy tej choroby, powiedzmy, że to jest koronawirus, nie idziemy w swoje środowisko pracy, w transporcie publicznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, zostając w domu, kontaktując się z lekarzem rodzinnym, ograniczamy kolejne źródła zakażenia, kolejne miejsce, które możemy zarazić i kolejne źródła zakażenia. To powoduje, że się epidemia nie roznosi. I to jest niezwykle ważne i obserwujemy taki trend, że pacjenci boją się po prostu, że rozpoznania koronawirusa, boją się wykonać test, nie zgłaszają się z objawami, chodzą z tymi objawami, także wychodzą w świat. No i
a
to
potem
oczywiście
jest źle,
powoduje.
Bardzo źle.
Tak, potem jest źle, tak jest.
A dlaczego to jest tak, że jedni przechodzą praktycznie bezobjawowo albo z lekkimi trudnościami, a inni bardzo ciężko chorobę COVID-19? Dlaczego tak jest?
Układ odpornościowy człowieka jest bardzo, bardzo różny. My jesteśmy wszyscy, prawie wszyscy, poza osobami, które przechorowały, wrażliwi na koronawirusa, ale wrażliwi w różnym stopniu. Ta wrażliwość jest powszechna, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo zakażenia, natomiast układ odpornościowy mamy naprawdę od 0 do 100%. Czyli są osoby, które tej, mówiąc najprościej, przysłowiowej odporności nie mają i to wynika z bardzo różnych rzeczy, z powodu chorób współistujących, na przykład takich jak choroby nowotworowe czy immunosupresja, ale także z powodów bardzo różnych innych, o których rzadko się mówi. Z powodu przewlekłego stresu, z powodu przewlekłego zmęczenia, z powodu przewlekłego niedospania i z jakimiś jeszcze na przykład chorobami, na przykład otyłością, która jest potężnym problemem dotyczącym osób z COVID-em i na przykład z cukrzycą, gdzie to też jest problem dla osób z COVID-em czy z potencjalnym COVID-em. Jeżeli nałożymy te wszystkie rzeczy, tą naszą indywidualną odporność i też samego koronawirusa, to mamy bardzo różne odpowiedzi organizmu na niego. Jeżeli jest mała ilość wirusów, małe inokulum, stosunkowo niewielka liczba wirusów, która wniknie w nasz organizm, to nawet osoba, która jest potencjalnie w dużym ma duży problem z odpornością, który nie można tam od razu zmierzyć jednym jakimś badaniem. To nie jest takie proste. Niestety odporność to jest szereg zjawisk, które tak się łatwo nie bada. no to wtedy, jeżeli to jest mała liczba wirusa, to sobie ten organizm poradzi. Jeżeli jest duża liczba wirusa, duże to inokulum, które wywołuje, duża liczba, która wywołuje zakażenie, szybko się namnaża, trafia na podatny grunt, no to są problemy. Stąd każdy z nas reaguje na tą chorobę zupełnie inaczej.
A w zachodniopomorskim ruszyła akcja masowego badania aż 50 tysięcy mieszkańców na obecność przeciwciał SARS-CoV-2. Celem jest sprawdzenie, jaka liczba osób przechodzi zakażenie bezobjawowo, ile przeszło osób infekcję i jaka jest odporność populacji. Czy takie badania byłyby wskazane w całej Polsce według pana?
No to jest badanie, które ma na dobrą sprawę trochę taki naukowy wymiar. Oczywiście dzisiaj jeszcze mniej praktyczny. Dlatego, bo no, stwierdzenie tego zakażenia, że ktoś przeszedł zakażenie, też nie jest jednoznaczne z oceną, że wszystko będzie dobrze w przyszłości. Dlatego, bo my nie wiemy, jak długo ta odporność na zakażenie, oporność na wirusa się utrzymuje. Jak długo i jakie dla danego człowieka musi być miano przeciwciał, które będzie chroniło go przed kolejnym zakażeniem. Jest to oczywiście jakieś źródło wiedzy o tym, ile w populacji osób chorowało, ale to są tak ogromne różnice, że w Szwecji, która przecież miała taki model dosyć liberalnego podejścia do pandemii, zresztą bardzo teraz zaostrzony, więc znowu się on niestety nie sprawdził. Bardzo w ciągu ostatnich 2 tygodni zaostrzony w Skandynawii. Oceniono, że na przykład w Sztokholmie ta odporność populacyjna w niektórych dzielnicach była na bardzo wysokim poziomie, była aż 18%, ale w niektórych miejscach w Szwecji była 0,3%. Co
czyli
daje średnio tam
żadna.
Gdzieś w okolicach. Żadna, tak jest. Więc prawdopodobnie Słowacy, którzy zrobili badania, okazało się, że 1% populacji jest odporna. Więc tutaj nie spodziewałbym się, niestety dodam, wyników, które by wskazywały na odporność populacyjną w dużym zakresie, chociaż ona niestety, dodajmy, poprzez zachorowania póki co wzrasta.
Panie doktorze, coraz częściej mówi się o tym, że osoby, które przeszły dosyć ciężko chorobę COVID-19, nie wracają w pełni do zdrowia. Z jakimi powikłaniami powinniśmy się liczyć? I coraz częściej mówi się też o potrzebie rehabilitacji. Jaka taka rehabilitacja wygląda, czy powinna wyglądać? I z jakimi powikłaniami można mieć do czynienia po przebyciu choroby COVID-19?
Więc proszę Państwa, no tutaj niestety mamy cały szereg zjawisk medycznych. Zdrowie i choroba nie jest systemem zero-jedynkowym. To nie jest takie proste niestety. I jest bardzo wiele osób, które po przechorowaniu tej choroby z tych czy innych względów źle się czują. Pierwsza grupa to są osoby, które mają liczne objawy, są oczywiście już ozdrowieńcami, wracają do pracy, ale ich wydolność fizyczna, a dynamia jest ogromna. Są zmęczeni, rozregulowane mają choroby współistniejące, jak na przykład cukrzycę, to jest bardzo typowe zjawisko. Są problemy z większą niewydolnością krążeniowo-oddechową, są problemy pulmonologiczne i tych problemów oczywiście jest sporo w zależności od pacjenta i oczywiście to są rzeczy tak jak odporność bardzo, bardzo indywidualne.
A rehabilitacja w jaki sposób?
Rehabilitacja jak najbardziej, na przykład rehabilitacja oddechowa, która potrafi poprawić wydolność oddechową, uwaga proszę Państwa, przez ćwiczenia, nie za trudne ćwiczenia, nawet o 30% możemy mieć lepszą wydolność płuc w momencie, kiedy będziemy to właściwie rehabilitować. No to jest już może szczyt możliwości, ale te kilka czy kilkanaście procent poprzez prostą gimnastykę oddechową jest możliwe. Ale no trzeba też powiedzieć o szeregu innych zjawiskach, takich jak właśnie pogorszenie parametrów kardiologicznych czy innych pulmonologicznych oraz oczywiście szereg zjawisk związanych z depresją, z poczuciem choroby, z lękami, z różnymi rodzajem zaburzeń psychosomatycznych. Pełno jest tego, dużo jest tego i my naprawdę obserwujemy potężne zjawisko takich różnego rodzaju schorzeń post-covidowych.
Panie doktorze, prawdę mówiąc, nie słyszałam o gimnastyce oddechowej, ale może nie tylko chorzy powinni taką gimnastykę uprawiać i na czym ona polega?
Proszę Państwa, Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutów opracowało takie szereg takich pomysłów na gimnastykę oddechową. Gimnastyka oddechowa powinniśmy tak naprawdę, tak jak każdą gimnastykę, powinniśmy uprawiać wszyscy. To są bardzo proste ćwiczenia. Można je nawet znaleźć na stronach internetowych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Te akcje nazywają się Zdrowe Płuca albo Zdrowe Płuca Polski. I to jest szereg różnego rodzaju ćwiczeń, które bym bardzo polecał, dlatego, bo fizjoterapię traktujemy jako taki dodatek i kojarzy nam się ona pewnie tylko z masażem albo czasem z jakimś bardziej już spektakularnym działaniem. Tak, a tutaj proste ćwiczenia oddechowe, bardzo proste, potrafią zrobić cuda.
Bo jest pan również zwolennikiem ostrych kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. Ja sama, prawdę mówiąc, widziałam kilka osób, które nie miały maseczek na twarzy. Zwróciłam uwagę i spotkałam się z ogromną agresją. I wydaje mi się, że wiele osób nie zwraca uwagi, właśnie obawiając się agresji. A pan jest zwolennikiem ostrych kar, prawda, za nieprzestrzeganie obostrzeń.
Znaczy, ja jestem oczywiście zwolennikiem, żebyśmy żyli w pewnym porządku prawnym, który jest wyznaczony interesem publicznym, zdrowia publicznego. No, państwo jest umową społeczną między rządzącymi a rządzonymi, ale także wśród tych rządzonych powinny być pewne zasady, które zostaną przez rządzących ustanowione i one będą egzekwowane. No, nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, kiedy mniejszość, zdecydowana mniejszość narzuca wolę większości, która się przyzwoicie zachowuje. I to trzeba egzekwować. To się dzieje na całym świecie. Są takie grupy, które mają wszystko w nosie, mówiąc najdelikatniej, i postępują egoistycznie, a nawet anarchistycznie. No ale my, społeczeństwo Europy obywatelskiej, nie powinno sobie pozwolić na narzucenie tego. I jedyną formą czasem już niestety po długich miesiącach edukacji jest po prostu konsekwencja i kary. I jestem zwolennikiem tego. To nie może być rygoryzm sanitarny dla każdego i tutaj, ale dla kogoś, kto w sposób notoryczny łamie te przepisy, ma głęboko w nosie i bezczelnie się patrzy nam w oczy, bo jego to nie obowiązuje i on jest ponad to, no powinien być bezwzględnie karany przez państwo. Państwo nie powinno mrugać do takich osób, że może wam kolejny raz darujemy ten mandat, tylko po prostu wlepiać solidne mandaty, bo to jest element wychowawczy. Niestety kary i strach to też jest element wychowawczy. Doskonale o tym wszyscy wiemy, a udajemy, że nie wiemy.
Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Wiele pytań nie zostało zadanych, ale nasz czas się już skończył. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor. Dziękuję bardzo państwu. Dobrego dnia.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańska był prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Rozmawiała Olga Zielińska.